Gdzie jest Bóg, gdy Go potrzebujesz? Tak zatytułowałam dzisiejszą refleksję. Powstała ona po przeczytaniu książki Jamesa Dobsona pod tytułem Gdy Bóg traci sens. Bohater powieści The Bridge of St. Louis Ray, mnich, gdy usłyszał, że zawalił się most i w katastrofie zginęło 5 osób, próbował dociec, dlaczego śmierć ponieśli właśnie oni. Wierzył we wszechmocnego i miłującego Boga, więc uważał, że jest jakieś rozsądne wytłumaczenie. I po wielu latach badań nad życiem ofiar swoje bardzo obszerne już wtedy notatki wyrzucił. Był niepocieszony, ponieważ odkrył, że nie sposób dociec, dlaczego zginęła właśnie ta piątka. Zresztą podobna sytuacja jest opisana w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale. W tym samym czasie przybyli do Niego, czyli do Jezusa, niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloach i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Nie znamy sposobu, by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja, dlaczego ty, dlaczego on. Mamy natomiast objawienie Boga cierpiącego. Cierpiącego za zło, ból całego świata, objawienie z Golgoty. I patrząc na ukrzyżowanego Chrystusa, znajdujemy nie tyle odpowiedzi na poszczególne ludzkie pytania o cierpienie, ale nadzieję, że odpowiedzi te istnieją i że pewnego dnia zostaną ujawnione. Wielu wierzących przechodzi w swoim życiu chwilę załamania, chwilę pytań. Czy Ty, Boże, naprawdę jesteś? Czy Ty, Boże, wysłuchujesz moich modlitw? Dlaczego nie odpowiadasz? Dlaczego mnie to dotyka? Dlaczego mi pomożesz? Czy jesteś obojętny wobec mojego cierpienia? Czy odwracasz się ode mnie, bo na to zasłużyłem? Takie pytania miewali też biblijni bohaterowie. Wychodzili jednak z takich potyczek zwycięsko. A nie można tego powiedzieć o wszystkich wierzących. Jak pomóc ludziom, dla których Bóg, zdający się być głuchym w obliczu tragedii życiowych, traci sens? Posłuchajmy, co wydarzyło się w rodzinie jednego z amerykańskich pastorów, oddanego Bogu szczerego Jima Conwaya. Opisał to tak. W wieku 15 lat nasza córka zaczęła mieć problemy z kolanem. Przez półtora roku chodziła do różnych lekarzy i poddawała się wielu badaniom. W końcu dwukrotnie pobrano jej duże wycinki z odkrytego w kolanie guza. Tygodniami oczekiwaliśmy wieści z różnych laboratoriów, do których przesłano wycinki. Wreszcie któregoś wieczoru zjawił się nasz lekarz. Powiedział, że guz jest złośliwy i że konieczna będzie amputacja głowy. Nie trudno sobie wyobrazić, jak podziałało to na mnie i na żonę. Nie chciałem wierzyć lekarzowi. Postanowiłem, że nie dopuszczę do amputacji i będę się modlił tak długo, aż Bóg mi obieca, że noga Becky ocaleje. Nie obetną ci nogi, powiedziałem córce. Wierzę, że Bóg uczyni dla nas cud. Kazał nam szukać u siebie pomocy, kiedy jest trudno. Jestem absolutnie przekonany, że oszczędzi ci amputacji. Członkowie naszego kościoła rozpoczęli 24-godzinne czuwanie modlitewne połączone z postem. Tysiące ludzi modliły się o uzdrowienie Becky. Tuż przed operacją powiedziałem lekarzowi: Proszę Cię, Scott, sprawdź raz jeszcze, czy Lau się nie cofnął. Jestem pewien, że Bóg przyjdzie nam z pomocą. Lekarz poszedł na salę operacyjną i długo nie wracał. Minęło 45 minut. Ja, moja żona Sali i dwie pozostałe córki czekaliśmy na wiadomość. Kiedy minęła godzina, a potem dwie, zaczęło do mnie docierać, że na sali operacyjnej dzieje się coś poważnego. W końcu lekarz wyszedł i powiedział, że noga została amputowana. Byłem załamany. Mało, absolutnie zmiażdżony. Straciłem Boga. Zrozpaczony tłukłem pięściami w mury szpitalne i pytałem: gdzie jesteś, Boże? Gdzie jesteś? Jak pogodzić to z Bożymi obietnicami? O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Takich obietnic jest w Piśmie Świętym dużo więcej. Jim Conner, jak większość z nas, oparł na tych obietnicach swoje życie. Człowiek potrafi stawić czoło niesłychanej presji, łącznie z perspektywą rychłej śmierci. O ile w tym, co się dzieje, dostrzega jakiś sens. Męczennicy za wiarę, więźniowie polityczni, bohaterowie wojen. Oni schodzili z tego świata odważnie i ufnie, bo widzieli sens składany przez siebie ofiary. Jim Elliot, jeden z pięciu misjonarzy zamordowanych w Ekwadorze przez członków plemienia Aucha, powiedział: nie jest bynajmniej bóstwem ten, kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać, w zamian za to, czego nie może utracić. Powtórzę. Nie jest bynajmniej głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać, czyli swoje życie fizyczne, w zamian za to, czego nie może utracić, czyli wieczność. Biblijna perspektywa czyni zmęczeństwa chwalebny triumf. I można się domyślać, że gdyby córka Jima Conneya straciła nogę lub nawet życie w wyniku walki o wiarę, jej ojciec nie zadawałby Bogu takich pytań. Jego dramat polegał na poczuciu bezsensu. W takich sytuacjach przeżywamy stan wewnętrznego zagubienia i rozczarowania Bogu. Jeśli Pan nie przychodzi na ratunek, czujemy frustrację, a ona szybko zamienia się w gniew i poczucie osamotnienia. Przypominamy taką małą dziewczynkę z rozbitej rodziny, której ojciec, zanim odszedł, obiecał, że będzie ją odwiedzał, a potem nie wytrzymał tej obietnicy. W rezultacie to dziecko cierpi znacznie bardziej, niż gdyby ojciec takiej obietnicy nie składał. Kluczową rolę odgrywają bowiem nasze oczekiwania. To one prowadzą do rozczarowania. I nie ma sytuacji trudniejszej od tej, gdy komuś wali się w buzy koncepcja, na której budował całe swoje życie. Taki kryzys wstrząsa podstawami egzystencji, bo człowiek musi się dodatkowo uporać z bólem odrzucenia. Oto Bóg, któremu służył, którego kochał, milknie, oddala się, obojętnieje w momencie, w którym jest najbardziej potrzebny. Spójrzmy przez chwilę na historię Hioba. Hiob mógł znieść wszystko. Utratę dzieci, majątku, służby, reputacji, przyjaciół. Mówi: dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Cóż za wiara. I choć wiemy to, czego nie wiedział Hiob, że to nie Bóg jest odpowiedzialny za zło, to i tak główny problem pozostaje. Dlaczego Bóg na to pozwala, skoro błagamy Go o pomoc? Przecież ma moc nieszczęście zatrzymać. Ciekawe w historii Hioba jest to, że to nie te straty dotknęły go najbardziej. I żadna z tych tragedii nie zachwiała ufnością Hioba. Ostatecznie Hiob jednak pogrążył się w rozpaczy. Ten niezłomny człowiek, który potrafił stawić czoło śmierci najbliższych, strasznej chorobie, bolesnej, poniżeniu, nie radził sobie z czymś innym, z niemożnością odnalezienia Boga. Hiob mówi: i dziś ma skarga jest gorzka, bo ręką swą ból mi zabrany. Obym ja wiedział, gdzie można go znaleźć, jak dotrzeć do jego stolicy. Pójdę na wschód, tam go nie ma, na zachód, nie mogę go dostrzec. Na lewo się jest zniszczenie, nie widzę, na prawo się kryje, niedobrze. Takich opuszczonych wydawałoby się przez Boga bohaterów biblijnych jest więcej. Na przykład Dawid, ten, o którym Bóg powiedział, że jest to mąż według jego serca. Dawid miał ten sam problem i w wielkim smutku wołał do Boga: jak było, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał. Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? Czy jego łaskawość ustała na zawsze, a słowo umilkło na pokoleniu? Czy Bóg zapomniał o litości? Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Tak, można powiedzieć, że sam Pan Jezus pytał Ojca, dlaczego pozostawił go samego na krzyżu. A przecież wiemy, że ani Hioba, ani Dawida, ani tym bardziej Jezus, Bóg nie opuścił. Wielu z nas staje w swoim życiu właśnie wobec takich pytań. Wobec kryzysu wiary i poszukiwań Boga, który milczy. Dlaczego Bóg dopuszcza, abyśmy przeszli przez taką duchową, ciemną dolinę, gdzie wiara poddawana jest najcięższym próbom? Być może dlatego, że wiara jest w oczach Boga najcenniejsza. Prowadzi nas przez próby, by wiara i ufność mogły wzrastać. Nie możemy zapominać o tym, że teraz nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy zrozumieć. Zamiast oskarżeń i wątpliwości potrzebna jest pokora. Nie uda nam się przeniknąć zamysłu Boga. Przypominamy raczej takiego pantofelka, który stara się zgłębić motywy postępowania człowieka. W Biblii czytamy o niezbadanych drogach Boga i Jego drogach nie do wyświetlenia. Apostoł Paweł pyta Koryntian: któż więc poznał zamysł Pana tak, by go pouczać? A w kontekście pytań bez odpowiedzi wyjaśnia: teraz widzimy jak to zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak jestem poznany. Na razie niestety musimy zadowolić się jedynie częściowym zrozumieniem. W życiu każdego człowieka bywają okresy, gdy wydarzenia czy okoliczności nie tworzą jakiejś logicznej całości i kiedy wszystko, nawet Bóg, wydaje się pozbawione sensu. Musimy nauczyć się odłączać Bożą wolę w naszym życiu od obietnicy sielskiego życia. Bo takiej obietnicy nigdy nie było. Boży plan dla naszego życia jest zawsze wspaniały. Ale to nie znaczy, że zawsze jest zrozumiały i atrakcyjny w naszym pojęciu. Zaciągnięcie się w szeregi armii Chrystusa nie oznacza ochrony przed życiowymi zawieruchami. Pismo Święte poucza nas, byśmy nie polegali na swoim rozsądku. Nie znaczy to, że mamy się nie starać zrozumieć tego, co się w naszym życiu dzieje. ale znaczy to, że nie wolno nam polegać na tym, że zawsze zdołamy poukładać rozsypane elementy mozaiki w jakąś sensowną całość. Bo to oznacza rozpaczliwe szukanie zadowalającej odpowiedzi i prowadzi do odrzucenia wiary, gdy się takiej nie znajdzie. To jest jak żądanie, aby Bóg się przed nami tłumaczył i grożenie Mu konkretnymi konsekwencjami na wypadek, gdyby tego nie uczynił. Józef też nie rozumiał, dlaczego mu się to przytrafiło. Całe jego życie było pasmem bardzo trudnych doświadczeń. Najpierw próba zabójstwa, i to przez najbliższych. Potem żywot niewolnika w Egipcie, fałszywe oskarżenie, więzienie. I nic w Biblii nie wskazuje na to, by Bóg tłumaczył się w jakikolwiek sposób przed Józefem, dlaczego dotykają go te cierpienia. Nie odsłonił też przed nim, jak skończą się te cierpienia. Józef, tak jak każdy z nas, musiał żyć dniem dzisiejszym. Zrozumienie tych wydarzeń wykraczało poza jego możliwość. Ale Bogu podobała się wierność Józefa, kiedy wszystko wydawało się stracone i bezsensowne. Podobnie bezsensownego losu doświadczył inny bohater Biblii, Jan Chrzciciel. Ten, o którym Jezus powiedział, że nie ma większego urodzonego z niewiasty, a jednak nie pomógł mu, gdy Jan oczekiwał w więzieniu na śmierć. Jego Pan, wszechmocny Bóg, który uzdrawiał innych, wskrzeszał innych, nie zrobił nic, by uwolnić Jana. W roku nie przysłał nawet do niego anioła, by wyjaśnił mu sens egzekucji. Jan musiał stawić czoło niewiedzy i poczuciu bez sensu, takim samym, jak często nie musi. I zareagował na tę sytuację w sposób bardzo ludzki. Ten, który głosił nadejście Mesjasza, który chrzcząc go, był świadkiem emanacji Ducha Świętego spoczywającego na Jezusie, który słyszał głos Ojca, ten jest Syn mój umiłowany. Ten sam Jan Chrzciciel zwątpił i posłał ucznia do Chrystusa z pytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mam oczekiwać? To wszystko traciło w oczach Jana sens. Najwięcej cierpienia przysparza świadomość, że Bóg ma wszelką moc. Może ocalać, uzdrawiać, ratować, a kiedy naprawdę tego potrzebujemy, nie czyni nic. Ale to jest straszliwa pułapka. Bo w tym momencie na horyzoncie pojawia się szatan i zaczyna szeptać: on nie jest miłością. Jego wcale nie ma. Jesteś mu obojętny. I tak dalej. Ta istota posługuje się naszym bólem, by wzbudzić w nas skierowane przeciwko Bogu poczucie krzywdy. A kto dochodzi do wniosku, że Bóg się o niego nie troszczy, jest na drodze do utraty. Musimy pamiętać, że w najtrudniejszych chwilach naszego życia pojawia się nasz nieprzyjaciel z całym rojem kłamstw i drażni się ze zranionym człowiekiem. Jeśli będziemy go słuchać, pójdziemy dalej przez życie zgorzkniali, niosąc sobie rozczarowanie i zranienie, którego nic już nie uleczy. Mamy prawo pytać, ale nie mamy prawa przesłuchiwać Boga. Nigdzie w Biblii Bóg nie broni się przed zarzutami człowieka. Poprzestaje na prostu zaufanie. W dyskusji z Hiobem Bóg ani razu nie usiłował tłumaczyć się z tego, co dopuścił w jego życiu. A jednak Biblia mówi wyraźnie, że jest Bogiem kochającym, dobrym, miłosiernym, łaskawym. Zdaje się, że po prostu my nie umiemy pojąć Bożego sposobu kochania. Może właśnie dlatego niczego nam nie tłumaczy, tylko powtarza: zaufaj. Ludzkie wyobrażenia o Bogu są ciasne i niedoskonałe. A Jego moc i mądrość są dla nas nie do pojęcia. I nie trywializujmy Jego istoty, myśląc o Nim albo jako o kimś tam daleko bliżej, albo jako czarnoksiężniku, posłusznym każdemu, kto zna narzędzie. Bo kto jak kto, ale apostoł Paweł znał owo zaklęcie. Przecież on był w bezpośredniej łączności z Bogiem. Wołał do Niego, aby uwolnił go od dolegliwości, którą określił jako cień, czy też oścień dla ciała. I trzykrotnie Bóg odmówił. Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem słabość się doskonali. Bóg nigdy nie obiecywał uwolnienia od wszystkich problemów. Obiecał coś innego. Obiecał wsparcie. Obiecał wzmocnienie, aby przez ciemną dolinę przejść. Przez Izajasza mówi: nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie twórz się, bo ja Twoim Bogiem umacniam Cię jeszcze i wspomagam, podtrzymuję Cię moją prawicą sprawiedliwą. Szadrak, Meszach i Abednego. Trzej młodzi Hebrajczycy, których babiloński król Nebukadnezar skazał na śmierć poprzez spalenie żywcem w piecu. Otóż oni w obliczu życiowej tragedii wyznali: Bóg może nas wybawić, ale choćby tego nie uczynił, pozostaniemy Jego sługami. Oto biblijna recepta na cierpienie w najprostszym ujęciu. Bóg może uwolnić moje ciało od choroby, ale choćby tego nie uczynił, nie odstąpię od Niego. Bóg może uzdrowić moje upośledzone dziecko, może ocalić moją plajtującą firmę, może wrócić mi syna z wojny, ale jeśli sprawi inaczej, nie przestanę mu ufać. To miał na myśli Hiob, gdy mówił: choćby mnie zabił wszechmocny, ufam. W piecu obok trzech Hebrajczyków znajdował się czwarty mąż, jak czytamy, podobny do syna człowieczego. Gdy Szadrach, Meszach i Abednego wyszli z piecu, ostatecznie uratowani przez zaskoczonego cudem króla, Chrystus tam pozostał. Nie wyszedł przed piec, by chronić nas przed wejściem tam, ale pozostał, by pocieszać i chronić Ciebie i mnie w chwilach naszej najcięższej próby.